Proszę Państwa, trwa tydzień modlitwa powołania kapłańskiej i zakonnej. W naszym studio ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedlskiej, ksiądz Maciej Majek. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, szczęść Boże.
Chcemy zacząć naszą rozmowę od takiego stwierdzenia, które pada często w mediach, że powołania zakonne, powołania kapłańskie mają się źle. To znaczy chodzi o liczbę osób, które zgłaszają się do seminariów, by poświęcić swoje życie Bogu i ludziom. Czy tak jest w seminarium diecezji siedleckiej?
Ja myślę, że nasze seminarium, nasza diecezja plasuje się w tej średniej naszej wspaniałej ojczyzny. Za każdym razem, kiedy patrzę na rekolekcje powołaniowe, zresztą teraz jestem za nie odpowiedzialny, patrzę na bardzo wiele młodych osób, które przyjeżdżając, czy jako mężczyźni, czy jako kobiety, patrzą bardzo poważnie na swoje życie. I być może my z perspektywy lat, z doświadczenia powołań z okresu Jana Pawła II, z okresu poprzedników jego, widzimy niesamowity aplauz, widzimy niesamowity wzrost, spowodowany również charyzmatem ówczesnego papieża. Kiedy patrzymy na dzisiejszy świat, który się bardzo szybko zmienia, kiedy patrzymy na dzisiejszych młodych ludzi, powinniśmy odczytywać ich osoby w szerszym kontekście. W kontekście ludzi, dla których obecny świat, obecne wyzwania, obecny styl życia nie jest stricte chrześcijański. A z drugiej strony ciągle dążą, szukają prawdy, ciągle szukają wartości, ciągle patrzą bardzo wysoko, czasami nie widząc tego, co jest bardzo blisko i nisko. Dlatego przed chwilą nawet, przychodząc tutaj do studia, do radia, zaszedłem do katedry. Moi kochani, tam stoją kolejki ludzi do spowiedzi. Ci ludzie szukają księdza, ci ludzie przyszli po to, aby usłyszeć te najpiękniejsze słowa świata: ja tobie odpuszczam grzechy. Co dzień nabożeństwa majowe przypominają nam o tym, że potrzeba kontemplacji, potrzeba przemodlenia swojego życia i powołania, to potrzeba powołania i odpowiedzi, na które udzieliła Maryja. Nie zapominajmy o tym, że powołanie jest darem od Pana Boga. Jest i pochodzi od Boga i jest Jego tajemnicą. To On powołuje. Człowiek tylko powinien odpowiadać uczciwie i szczerze na to powołanie. Naszym zadaniem jest modlić się za powołania, pozwalać i stwarzać atmosferę do ich rozwoju, a resztę zostawić Bogu.
Proszę księdza, czy rzeczywiście ta liczba młodych ludzi, którzy odkrywają tą drogę, którą chcą iść z Panem Bogiem w kościele, z ludźmi, jest rzeczywiście mniejsza na przestrzeni tych ostatnich lat? Ma ksiądz wrażenie, że rzeczywiście liczba powołań spada?
Z każdej decyzji odpowiedzialne osoby za duszpasterstwo powołań, wszystkie zgromadzenia męskie, jak i żeńskie, są systematycznie gromadzone na różnego rodzaju posiedzeniach organizowanych przez Konferencję Episkopatu Polski. Ostatnie takie posiedzenia były, takie konferencje, na Jasnej Górze i w Warszawie. Tam zaproszeni goście z całego świata, również z Watykanu, z Kongregacji do Spraw Kleru, z Kongregacji do Spraw Życia Konsekrowanego, z Kongregacji do Spraw Edukacji Katolickiej, w bardzo prosty sposób i przystępny przedstawiają nam nie tylko socjologicznie, nie tylko numerologicznie, nie tylko zestawieniowo, procentowo, ale przede wszystkim w bardzo szerokim kontekście to, co jest prawdą o powołaniu. To nie tylko kwestia drastycznego spadku powołań, to nie tylko coś, co powinno nas wytrącać z równowagi, patrzeć z niepokojem w przyszłość, wręcz odwrotnie. Przypomnijmy sobie, że jeszcze 20-30 lat temu powołani żyli w innym świecie, stawali często przed wyzwaniami innego kalibru, bądź byli zmuszani do służby wojskowej już na początku drogi swojego powołania kapłańskiego, bądź byli represjonowani, bądź wreszcie musieli ukrywać swoją tożsamość kapłańską czy klerycką, nawet przed rodzicami czy przed środowiskiem w szkołach średnich, w których nie mogli się przyznawać w okresie maturalnym, że pójdą do seminarium. Wcześniejsze powołania wręcz walczyły w epoce stalinizmu z natarczywym ustrojem, który nie pozwalał w żaden sposób na mówienie o Bogu. Przypomnijmy sobie, co musieli znosić klerycy w tym budynku podczas II wojny światowej i bezpośrednio po niej. Przypomnijmy sobie, jak się skończyła historia naszego seminarium w Janowie, tuż w sierpniu, wrześniu 1939 roku. Przypomnijmy sobie, jak 99 lat temu, w październiku i wrześniu 1919 roku, było 23 kleryków, którzy w większości nawet nie wiedzieli, gdzie jest Janów Podlaski. Przypomnijmy sobie, że 200 lat temu, w 1817 roku i w następnych latach organizacji naszej diecezji było po kilkunastu kleryków. Kiedy ksiądz Brzuska w 1854 roku wstępował do Wyższego Seminarium Duchownego w Janowie Podlaskim, było ich 16. Przypomnijmy sobie również, że wtedy, kiedy odrodzona Rzeczpospolita i nasza diecezja zaczęły istnieć dzięki Piusowi XV, nasza diecezja została wskrzeszona, liczba diecezjan wzrosła prawie trzykrotnie, a liczba powołanych była niezmiernie mniejsza. I na te wszystkie skale, procenty, na te wszystkie zestawienia odpowiedzi udzielił Pan Bóg. To On powołuje. To On nie pozwala, by nasze ludzkie dywagacje, jakiekolwiek wątpliwości, spekulacje były silniejsze od działania Ducha Świętego w Kościele.
Ale zostawiając spekulacje, zostawiając te wszystkie analizy, które są związane z tą liczbą powołań, ciągle się mówi o spadku, tak gdybyśmy słuchali, że co roku spada liczba powołań, to doszlibyśmy do konkretu takiego, że za 10 lat być może nikt się nie zgłosi do seminarium, co byłoby totalnym absurdem przecież. Ale trzeba przyznać, że liczba alumnów, którzy zgłaszają się na pierwszy rok do seminarium, jest mniejsza niż 20 lat temu. Temu nie można zaprzeczyć. Będziemy dzisiaj chcieli troszkę odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak się dzieje w naszej rozmowie. Jak wygląda dzisiaj sytuacja w seminarium? Ilu alumnów mamy na pierwszym roku?
Na dzień dzisiejszy wszystkich alumnów mamy 49. Na pierwszym roku mamy obecnie 8 alumnów. Są przekrojem naszej diecezji. Nie pochodzą z konkretnych parafii, które tylko i wyłącznie przede wszystkim ofiarują naszej diecezji powołania. Są od Wisły do Bugu i od Wieprza, skończywszy na wszystkich rejonach, na wszystkich parafiach. Duszpasterstwo, które się prowadzi na poszczególnych parafiach, zaangażowanie duszpasterzy, rozmodlenie poszczególnych rodzin, a nieraz nawet niewytłumaczalne zjawisko pójścia do seminarium chłopaka, który ani w oczach rodziców, ani w oczach duszpasterzy, ani w oczach swoich nauczycieli nie przejawiał, ani nie pokazywał jakichkolwiek symptomów nawet powołania, są ciągle tylko i wyłącznie tajemnicą Boga.
Z jakich powodów przychodzą młodzi ludzie do seminarium? Bo to jest też ciekawe pytanie, co powoduje, że oni odkrywają tą drogę, którą chcą iść właśnie w kapłaństwie?
Dotyka Pani tematu, który raczej ojciec duchowny powinien trzymać w głębokiej tajemnicy. Pytając ich o motywy ich przyjścia, trzeba było ich samych zapytać. To oni są tymi, którzy mogą się podzielić. Ja mogę dać świadectwo swojego życia i powiedzieć o tym, jak ja odczytałem swoje powołanie. Natomiast w ich przypadku to oni powinni udzielić tej odpowiedzi. Ja bynajmniej jestem zobowiązany do milczenia.
To jak wyglądała droga księdza?
Patrząc na swoje życie, na swoje powołanie, znajdując odpowiedź na to, że równie dobrze planowałem swoje życie, swoją przyszłość, w inny sposób niż w kapłaństwie. Bóg nieustannie dopomina się, Bóg nieustannie przypomina o swojej obecności, o tym, że proponuje człowiekowi inną drogę. Nie brutalnie wchodzi w życie, nie próbuje podeptać mojej wolności, mojej intymności, natomiast nieustannie upomina się o to, aby nie zignorować jego sygnałów, nie zignorować jego znaków, natchnień do tego, by nasze życie było życiem osoby powołanej. Proponując na przykład życie małżeńskie, czy życie kapłańskie, czy życie zakonne, zawsze Bóg szanuje ludzką wolność. Ja w tej wolności również starałem się jak najbardziej obiektywnie, patrząc w przyszłość, widzieć wszystkie za i przeciw. I wiem jedno, że jednak gdyby nie Bóg, to na pewno nie zostałbym księdzem.
Jakie pytanie powinni sobie postawić młodzi ludzie, bo może nas słuchają i się zastanawiają, kończą właśnie szkołę średnią i zastanawiają się, co zrobić ze swoim życiem. Na jakie pytania trzeba sobie odpowiedzieć, zastanawiając się właśnie nad kapłaństwem?
Wydaje mi się, że w maju miesiącu bieżącym najpiękniejszymi pytaniami, które się rodzą w każdym z nas, są słowa, które wypowiedziała Maryja: jakże się to stanie? Możemy ze wszystkimi naszymi pytaniami, wątpliwościami przychodzić tak jak Maryja i stawiać się przed Bogiem. A odpowiedź będzie prosta. Nie bój się, Maryjo. Znalazłaś, bo szukałaś. Odpowiedź, łaskę u Pana. Niech ci, którzy słuchając, zastanawiają się nad tym, co teraz słyszą, stawiają pytania Panu Bogu tak, jak ona postawiła. Ona była pewna swojej sytuacji. Mówiła krótko, ale bardzo konkretnie. Nie znam mężczyzny. Wiedziała, by kim jest, wiedziała, czego chce, ale była otwarta na propozycję złożoną przez archanioła Gabriela. Myślę właśnie, że każda osoba, która się boryka, czy na przykład po ludzku stara odpowiedzieć na pytanie, czy będę szczęśliwa jako ksiądz, jako zakonnik, czy będę szczęśliwa jako siostra zakonna, czy jako żona, niech patrzy na Maryję. Niech nieustannie patrzy i podąża za tym głosem, którego ona udzieliła, przez który Kościół nieustannie rozpoznaje prawdziwość powołania. Bycie gotowym, bycie otwartym, ale i bycie pełnym realiów, pełnym rzeczywistości. Ona wiedziała, że jest czysta, wiedziała, że jest niewinna, wiedziała, kim jest i czego chce. Dlatego była w stanie odpowiedzieć pozytywnie na Boże powołanie, na Boże wezwanie i poszła za tym głosem. Zatem słuchać, patrzeć, być otwartym, odważnym i umieć pozostać wiernym weryfikacji Kościołowi. To Kościół weryfikuje powołanie. To Kościół ma prawo do tego, aby powiedzieć tak, w tym momencie, w tym dniu, tego określonego momentu, wiemy, że Bóg cię powołuje i wprowadza we wspólnotę życia zakonnego czy kapłańskiego.
Żeby się zatrzymać przy tym, co sprzyja powołaniom, trzeba też spojrzeć na to, jak dzisiaj w ogóle Kościół wygląda, bo przecież to właśnie tutaj powinny rozwijać się powołania. Mam na myśli świeckich, którzy tworzą rodziny, tworzą to środowisko pierwsze tego młodego człowieka, który decyduje się wstąpić do seminarium. Więc warto przyjrzeć się temu, jak dzisiaj wygląda Kościół. Jak wiemy, to jest wielka tajemnica, kiedy Pan Bóg odezwie się do człowieka, bo może odezwie się w środowisku totalnie niesprzyjającym, ale warto postawić sobie pytanie, co może pomóc takiemu młodemu człowiekowi spotkać Boga?
Wyczuwam delikatnie w tym pięknym Pani pytaniu słowo rodzina, środowisko, z którego pochodzą klasa, szkoła, rodzina, rodzice, dziadkowie, przyjaciele, znajomi. Przypomnijmy sobie postać świętego Tymoteusza. Kim była jego babcia, kim była jego mama, a kim był ojciec? Świętego Tytusa, świętego Pawła, Piotra, Andrzeja, Jakuba, Filipa, Jana. Każdy z nich miał pewne środowisko, z którego wyszli, ale każdy z nich miał pewną powinność wobec tego środowiska. Dlatego patrząc na dzisiejsze rodziny, oczywiście możemy mówić o tym, że jest bardzo dużo rozwodów, że jest bardzo dużo niepewności w życiu, że jest bardzo dużo odejścia od tej wiary tradycyjnej, tego modelu, i to wszystko będzie prawdą. Natomiast nieustannie patrząc na to wszystko, powiedzmy krótko, moc słabości się doskonali. Ilekroć patrzymy na słabość rodzin, ilekroć patrzymy na niedojrzałość pewnych zachowań, postaw, odpowiedzmy sobie, że nawet w rodzinach, w których nie ma mocnej wiary, nie ma mocnej systematycznej mszy świętej, nie ma bardzo pięknych świadectw, czasami postawa kleryka, czasami postawa młodej dziewczyny w nowicjacie, w postulacie, czasami postawa osoby, która zadziwiła swoich rodziców czy dziadków, sprawia, że i oni trafiają bliżej Boga. Bardzo często jestem świadkiem przepięknej, wspaniałej metamorfozy, nawrócenia tych, dla których był synem, był wnuczkiem, niekoniecznie szanowanym, niekoniecznie docenianym, niekoniecznie na pierwszym miejscu, a od momentu, kiedy zobaczyli swoje dziecko, swojego syna czy córkę w habicie, w sutannie, usłyszeli, że jest przedstawiony publicznie w kościele jako kandydat do diakonatu, prezbiteratu, staje się coś niesamowitego. Odkrywają swoje zaniedbania, odkrywają swoją czasami postawę wobec swoich dzieci czy wnuków i mają świadomość tego, że jest ktoś, kto będzie reprezentował ich przed Bogiem. Ktoś, kto nosi to samo nazwisko, ktoś, w kim płynie ta sama krew, kto w ewidentny sposób daje świadectwo tego, że Bóg powołuje nawet wtedy, kiedy my jako ludzie tracimy nadzieję.
Bardzo często rodzice, którzy deklarują się jako katolicy, tak bardzo przejmują się tym, że dziecko powinno się rozwijać na różnych płaszczyznach, że powinno uczestniczyć w różnych dodatkowych zajęciach i wręcz je zarzucają takimi możliwościami rozwoju, ale zapominają o tym rozwoju duchowym. O ile muszą doprowadzić dziecko, bo tak się czują zobowiązani tego, by przyjęło komunię świętą, o tyle z bierzmowaniem i później już z towarzyszeniem dziecku na drodze wiary w tym burzliwym etapie młodości, już bywa różnie.
Tak, zgadzam się z Panią. To wszystko jest prawdą. Z jednej strony też widzę, że traktowanie młodego chłopaka czy młodej dziewczyny przez pryzmat, no, skoro zapisałam cię na przykład na język angielski, dodatkowy basen, dodatkowe ćwiczenia, dodatkowy na przykład jakiś kurs, równie dobrze można potraktować to równie dobrze bądź ministrantem, bądź lektorem, bądź dziewczyną, która śpiewa w scholi, bądź kimś zaangażowanym w KSM-ie, w oazie, kimś przy parafii. Natomiast tutaj chodzi o drogę, którą wskazuje świadek. Chodzi o to, żeby nie tylko zawozić dziecko i odbierać o określonej godzinie spod szkoły, spod plebanii, spod salki katechetycznej, spod zakrystii. Chodzi o to, by ci, którzy chcą to czynić, czyli rodzice, dziadkowie, opiekunowie, starsze rodzeństwo, przyjaciele, dali świadectwo. To nie jest dodatkowe zajęcie, to nie jest coś, co może przypadkiem odkryć młody człowiek w perspektywie będę powołany, może mi się to przyda. To jest coś, co przyćmiewa wszystko pozostałe. Człowiek, który organizuje swoje życie pod kątem aktywności, również aktywności w dziedzinie kościoła, parafialnego czy wspólnoty konkretnej chrześcijańskiej patrzy na to i ciągle niejako nawet poprzez milczenie prosi o świadectwo. Prosi o świadectwo najbliższych. I wtedy, kiedy rodzice czy dziadkowie, opiekunowie zdają sobie sprawę z tego, że to nie jest tylko kwestia kolejnej rozrywki, kolejnego zabijania czasu czymkolwiek, żeby dziecko nie siedziało w domu przed komputerem, tylko było bardziej aktywne, żeby żyło wartościami. Tu chodzi o spotkanie nie tylko ze wspólnotą, która jest bardzo ważna i konieczna, ale z żywym Bogiem. Relacje do kogoś, kto nawet wtedy, kiedy stawia pytania, udziela na nie odpowiedzi.
Mówienie o tygodniu modlitwy powołania, owszem, nawołuje do modlitwy o to, by rodziły się w młodych sercach myśli o tym, żeby poświęcić swoje życie Panu Bogu i ludziom w Kościele. Jeśli chodzi o modlitwę, to my nie mamy z tym problemu. Ale nie patrzymy na to, że to my stwarzamy środowisko do powołań. My, osoby, które żyją w konkretnych rodzinach. Że to też od nas zależy, czy młody człowiek pójdzie tą drogą.
Zgadzam się jeszcze raz z panią, ale to, żeby on udzielił odpowiedzi dojrzałej, odpowiedzi, która będzie wynikała z tego, czego on chce, jak widzi świat, jak pojmuje siebie samego i Boga, również wymaga okresu próby. Okresu kilku, przynajmniej 6 lat w seminarium. Jest to bardzo potrzebne nawet wtedy, kiedy dana osoba nie zostanie kapłanem czy siostrą zakonną. I to środowisko, które wychowuje poszczególne osoby, które kształtuje jego kręgosłup moralny, jego zasady, kiedy kształtujemy, każdy z nas kształtujemy, oddziaływujemy na drugiego człowieka, ono i tak musi być zweryfikowane przez ciszę, samotność, kontemplację, rozłąkę ze swoimi najbliższymi. Dlatego też bardzo potrzebne jest, by na drodze powołania pojawiły się kryzysy, pojawiły się pytania, pojawiły się okresy próby, doświadczenia, które są niezbędne i konieczne do tego, by człowiek w dojrzały, odpowiedzialny sposób mógł pójść drogą swojego serca. Mhm. Środowisko jest potrzebne. O modlitwę prosimy wszystkich. Bardzo chcielibyśmy, żeby nie tylko w tym tygodniu, chociaż przez maj, przez czerwiec, w okresie składania egzaminu maturalnego, wybierania drogi powołania, te modlitwy się zintensyfikowały. Ale z drugiej strony to jest proces dużo szerszy. To jest horyzont dużo bardziej potrzebujący naszych oddolnych przeczuć, intuicji, że modlitwa nie zamyka się w jednym tygodniu. Ona potrzebuje permanentnie obecności w naszych codziennych modlitwach, podejmowanych postów, wyrzeczeń, pielgrzymek. Ona potrzebuje świadectwa. Wtedy, kiedy młody człowiek pociągnięty świadectwem odpowiedzialności za życie, za powołanie, za świętość w rodzinach swoich najbliższych, zobaczy również to, że można swoje życie inaczej spędzić, nie tylko niedzielę, nie tylko święto, nie tylko uroczystość, ale tą codzienność.
Też tak sobie myślę o tej sytuacji, w której rodzice dowiadują się, że ich dziecko chce iść do seminarium i bardzo często w tych rozmowach, które przeprowadzamy chociażby z rodzicami prezbiterów, oni powtarzają, że kiedy się dowiedzieli o tym, że ich syn wstępuje do seminarium, najpierw mieli w sobie coś z buntu, w sensie takim, że zaskoczyła ich ta informacja. Owszem, nie mają nic przeciwko, ale z drugiej strony muszą się też pogodzić z tym, że ich syn chociażby nie założy rodziny, że nie będzie wyglądać ta jego droga tak, jakby być może chcieli jego rodzice. My się modlimy o te powołania, kiedy one przychodzą, to my tak trochę z lękiem patrzymy na to, że ten młody człowiek chce poświęcić swoje życie Panu Bogu.
Każdemu z nas nie jest obce doświadczenie, dlaczego dziecko, w które inwestowałem, dlaczego osoba, która jest nadzieją, przyszłością naszej rodziny, wybiera drogę, w której nie będzie reprezentowała tak mocno tej rodziny, jak ja sobie tego życzę. Patrzymy na to, jak rodzice coraz bardziej układają i ekonomicznie, i finansowo, i strategicznie przyszłość swoim dzieciom, zapewniając im wszystko to, czego być może sami nie mieli. Natomiast wtedy, kiedy się to może wymknąć spod kontroli, kiedy dane dziecko idzie albo w kierunku powołania swojego serca w małżeństwie, możemy również powiedzieć, że nie zawsze rodzice akceptują wybór współmałżonka. Równie dobrze mogą nie akceptować wybór pracy, profesji, którą podejmie dana młoda osoba. Mam nadzieję, że właśnie wtedy, kiedy w samych rodzicach, już poruszałem ten temat, dojrzeje akceptacja do decyzji córki czy syna. To oni dojrzewają. To oni rozumieją, że nie są własnością danego dziecka, że to dziecko nie jest ich własnością. To oni rozumieją, że w momencie Chrztu Świętego pogodzili się z tym, że woda, która jest symbolem odradzającego się życia, to woda, w której człowiek musi obumrzeć, żeby zmartwychwstać. Oddając swoje dziecko w Chrzcie Świętym Panu Bogu, powinni słyszeć od samego początku: żyję ja, już nie ja, żyje we mnie Chrystus.
Mają na to pogodzenie się z tą decyzją 6 lat. 6 lat seminarium ich dziecka. No i tak zastanawiam się nad samym seminarium, że z upływem lat te seminaria też się zmieniają, bo zmienia się też sam Kościół, zmienia się to, o czym mówią do seminarzystów osoby, które ich przygotowują. I powstaje pytanie, jakich kapłanów dzisiaj potrzebuje świat?
Każdorazowo funkcjonowanie seminarium opiera się na dokumentach i na woli Kościoła. Ostatnia Ratio Fundamentalis, wydane w grudniu zeszłego roku 2016, nie jest czymś radykalnie odbiegającym od modelu, który obecnie funkcjonuje na całym świecie. Czas studiów, zakres obowiązków, powinności, które są opisywane w tym dokumencie, jest wzorowanym na Pastores Labo Vobis. Ten dokument z kolei jest również odzwierciedleniem woli Kościoła, który poprzez 2000 lat, posługując się doświadczeniem i mądrością, widzi, co jest potrzebne do tego, by stworzyć najbardziej właściwe, optymalne warunki rozwoju powołań i jednak nie pozostawić wątpliwości, że to Kościół weryfikuje ich prawdziwość. Dlatego Kościół ewoluuje, jak i powołanie jest dynamizmem, jest czymś bardzo dynamicznym. W tym wszystkim, o czym możemy mówić, trzeba zaufać mądrości Kościoła i temu, że do pracy z młodymi ludźmi, nie tylko w seminarium, nie tylko w jakichkolwiek duszpasterstwach młodzieżowych, powinni być oddelegowani kapłani, powinny być oddelegowane osoby, które widzą potrzebę pracy z młodymi ludźmi i chęci bycia obok, nie manipulacji. Nie kogoś, kto by w jakikolwiek sposób zdeformował wolę Kościoła, byle tylko uzyskać odpowiednią ilość studentów, kleryków, sióstr zakonnych. Naszym obowiązkiem jest przedstawiać perspektywę i prawdę o Kościele, o świecie współczesnym. Mówić językiem adekwatnym do tego, co mogą zrozumieć. Niemniej wymagać również, by ich język, sposób myślenia, by ich patrzenie i perspektywy były zgodne z wolą Kościoła. Patrząc na to, możemy się obawiać, że numerologicznie zmniejszy się liczba powołanych, bo Kościół mówi nieadekwatnym językiem, nienowoczesnym, archaicznym, wymaga rzeczy, które nie są miłe współczesnemu światu. My nie jesteśmy z tego świata. Nasz wygląd, sposób czasami nawet zagospodarowania czasu, naszych umiejętności, nie jest adekwatny do woli świata, tylko Kościoła. I weryfikacja nawet funkcjonowania seminarium, weryfikacja funkcjonowania życia seminaryjnego, to kwestia wewnątrzkościelna. Oddajemy się w mądrości Kościoła, Jego woli. I wiemy, że to nas doprowadzi do tego, czego chce sam Chrystus.
No dobrze, ale jednak trzeba przyznać, że dzisiaj, mając dużą wiedzę chociażby o samym człowieku, o jego istocie, o jego psychice i tak dalej, no jednak trzeba przyznać, że seminarium też musi iść do przodu. I dzisiaj też się zmienia chyba oczekiwania świeckich wobec kapłanów. To, co miało miejsce 50 lat temu, dzisiaj jest już przestarzałe, archaiczne. Dzisiaj jest potrzeba świadectwa. Ona zawsze była. Tylko, że myślę, że dzisiaj my jesteśmy bardziej krytyczni wobec Kościoła. My, osoby świeckie.
Ani sakramenty, ani Ewangelia nie przedawniają się. Nie ulegają zestarzeniu. Nie ulegają czemuś, co mógłby człowiek w jakikolwiek sposób po swojemu unowocześnić według modły naszych czasów. Natomiast metody, środki, które obieramy, by tą Ewangelię i te sakramenty przybliżyć człowiekowi, powinny być adekwatne do sytuacji obecnej, która panuje. Niemniej, jeszcze raz powtórzę, nie wolno deformować tego, co jest naszą powinnością, aby było stało się depozytem wiary, który przechowujemy, chociaż w naczyniach glinianych. To my, tymi naczyniami będąc, mamy obowiązek uchować ten skarb i zatrzymać w najmniej zdeformowanej, w najczystszej, najpiękniejszej postaci. To, że młody człowiek dzisiaj kończąc seminarium może być dużo bardziej zorientowany na temat psychologii, pedagogiki, katechetyki, informatyki, pracy z młodzieżą, wykorzystania mediów, środków, które ku temu służą, może dużo częściej jako kleryk wyjeżdżał za granicę, patrzył na doświadczenie Kościoła w krajach zachodnich czy wschodnich, nie umniejsza tego, że będzie tak samo sprawował sakramenty, głosił Ewangelię, jak księża przed 50-60 laty. Najpiękniejsze, co może się stać w sercu młodego człowieka, to szacunek wobec tradycji Kościoła, swoich poprzedników, kapłanów, biskupów, papieży, a z drugiej strony chęć i przede wszystkim odwaga, aby dostosować środki przekazu, szczególnie w pracy z młodzieżą, do tego, jak oni słyszą, mówią, ale zawsze nie za cenę prawdy.
Ale jest to też jakaś pomoc dzisiejsza, która może prowadzić do tego, by w pełniejszym stopniu uczestniczyć w życiu człowieka. To, co też podkreśliło podczas dnia modlitwa powołania kapłańskiej zakonny papież, jest istotne, że dzisiaj świeccy nie potrzebują urzędników kościoła, tylko potrzebują konkretnych świadectw, konkretnych miłosiernych kapłanów. Przede wszystkim to podkreślał papież w swojej wypowiedzi do seminarzystów. No i myślę, że dzisiaj też trzeba stawiać pytanie o to, jakiego kapłana potrzebuje świecki.
Świętego. Kapłana, który zdecydowanie w swoich parafianach, swoich podopiecznych będzie widział ludzi, za których jest w stanie oddać życie. Kapłana, który się nie brzydzi. Ojciec Święty Papież Franciszek bardzo często mówi o czymś, co jest bardzo piękne, chociaż nam, Polakom, może lekko trudne do zrozumienia. L'odore delle pecore. Umieć zrozumieć, że ten odore, jakbyśmy to po polsku powiedzieli, to nie jest odór, tylko zapach. To jest zapach kogoś, kogo się kocha. Potrzebują świeccy kapłana, który ich się nie brzydzi. Potrzebują kapłana takiego, który zawsze będzie miał dla nich czas, a z drugiej strony też będzie miał czas i dla siebie. Kapłana, który nie będzie na tyle przemęczony aktywnością, że zapomni o swoim wnętrzu. Kapłana, który sam czerpiąc głębie z medytacji, spotkania osobistego z Bogiem, w Słowie Bożym, w sakramentach, w samotności, w ciszy, będzie wiedział, komu służy, który dla swoich świeckich parafian będzie miał czas, cierpliwość, ale będzie również miał zdrowe słowo krytyki, nie krytykanstwa, nie przytyków. Słowa, które będą budowały również wtedy, kiedy delikatnie bolą. Kapłana, któremu nie będzie trudno powiedzieć słowo prawdy, również dlatego, że sam nią będzie żył. Moim zdaniem świeccy potrzebują świętości kapłana, ale świętości kogoś, kto jednak doprowadzi ich do świata innego. Świata innych wartości. Świata, w którym ani pieniądze, ani sukces, ani powodzenie, ani jakiekolwiek wartości, którymi się karmi być może świat i je promuje, nie są widziane na pierwszym miejscu. Pytała Pani o to, jakiego kapłana potrzebujemy, nie tylko świeccy, wszyscy. Potrzebujemy kapłana, który będzie kształtowany na wzór Jezusa Chrystusa, który nie przyszedł na świat po to, aby go potępić, lecz po to, aby świat odkupić.
I o takich kapłanów, proszę Państwa, módlmy się nie tylko w tygodniu modlitwy o powołanie kapłańskie i zakonne. My tylko w tym tygodniu przypominamy o potrzebie modlitwy. Módlmy się o takich kapłanów, których byśmy chcieli spotkać chociażby w konfesjonale. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Ksiądz Maciej Majek, ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedlackiej, był moim Państwa gościem.
Jeżeli jeszcze miałbym podziękować, to przypomnę z wielką radością nieukrywaną, że chyba bardzo dobrym papierkiem lakmusowym i niekłamaną radością mojego serca jest to, że w najbliższą niedzielę, w poniedziałek i we wtorek będziemy gościli w naszym seminarium duchownym drużyny, piłkarzy, drużyny seminaryjne, które będą toczyły po ludzku bój sportowy o pierwsze miejsce. Ale jest niesamowitą radością mojego serca i chyba wszystkich nas, którzy jesteśmy oddelegowani do posługi w seminarium, że ci młodzi chłopcy, klerycy, którzy przyjadą z całej Polski, by walczyć sportowo, walczyć kopiąc piłkę nożną, przyjeżdżają jako najpiękniejszy dowód tego, że Bóg powołuje. Że będą walczyli jako młodzi mężczyźni, a nieustannie będzie ich zbierał Bóg w kaplicy, na medytacji, na mszy świętej, która dla każdego z nich będzie jeszcze raz odpowiedzią na pytanie, że nie tylko piłka nożna, sport, ale przede wszystkim powołanie jest czymś, co ich tutaj dosłownie przyciągnie. Dziękuję pięknie za rozmowę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.